Przebywająca w Luksemburgu marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się dziś z przedstawicielami Polonii.
Podkreśliła, że Polska i Luksemburg to kraje, które mogą zacieśnić współpracę na wielu płaszczyznach. Wskazała tutaj na obszary takie jak gospodarka, kultura czy polityka.
Mówiła też o roli, jaką pełnią Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju. Szefowa Niższej Izby Polskiego Parlamentu podkreśliła, że zanim ustanowiono ambasadę Polski w Luksemburgu, to rolę ambasadorów pełnili przedstawiciele Polonii.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaznaczyła, że odbiór jej wizyty świadczy o tym, że Polska jest postrzegana jako duży i liczący się kraj.
Te spotkania, które już odbyłam, które jeszcze odbędziemy, pokazują jedno. Pozycja Polski naprawdę w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Wszyscy mówią o tym, że nie tylko jesteśmy dużym krajem, ale jesteśmy krajem po pierwsze, który pokazał, jak można się zachować w warunkach kryzysu i to światowego kryzysu. Mówimy tutaj o wojnie w Ukrainie, ale także mówimy o konsekwencjach tej wojny związanych z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem gospodarczym. I mówimy także o tym, że potrzebujemy w tej chwili współpracy, solidarności, wzajemnego zrozumienia i ścisłej współpracy, bo jeżeli uda nam się pokonać ten trudny czas, to możemy z tego wyjść naprawdę obronną ręką.
Wcześniej Elżbieta Witek spotkała się z księciem Luksemburga Henrykiem. Następnie będzie rozmawiać z szefem Izby Deputowanych Luksemburga Fernandem Edgenem. Wizyta zakończy się wieczorem.
Historyk wojskowości profesor Krzysztof Kubiak, odnosząc się do zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę, powiedział, że jest to pokaz siły ze strony Moskwy.
Władze Ukrainy informują o rannych i zabitych cywilach. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Rakiety spadły rano m.in. na Kijów i Dniepr. Wybuchy było słychać także we Lwowie, Żytomierzu, Chmielnickim i Tarnopolu.
Profesor Krzysztof Kubiak wiąże atak z tym, co wydarzyło się na Moście Krymskim. W jego ocenie Rosja zademonstrowała, że dysponuje określonymi siłami wojskowymi i co więcej, jest gotowa na eskalację.
Bez wątpienia jest to pokaz siły, jest to bardzo wyraźne podkreślenie, że dysponujemy jeszcze możliwościami i jesteśmy zdeterminowani, by tym, co posiadamy, skutecznie się posłużyć.
Do eskalacji na nielegalnej rosyjskiej przeprawie łączącej okupowany Krym z Rosją doszło w sobotę rano. Na moście płonęły cysterny z paliwem.
Uszkodzona została też samochodowa część mostu, ale Rosjanie przywrócili ruch na jednej nitce.
Na razie nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez ukraińskie media, wybuchy na przeprawie to efekt działalności ukraińskich służb.
Trop biegnie także do Rosji. Media informują o wewnętrznej operacji jednej z rosyjskich służb specjalnych.
Polskie sklepy bankrutują. Z raportu firmy Coface Poland wynika, że od stycznia do września bieżącego roku niewypłacalnych było 371 podmiotów z branży handlowej.
To ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku i wzrost o 7,5% w odniesieniu do trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku.
Sytuacja jest najgorsza w segmencie handlu detalicznego. Tam wzrost upadłości wyniósł 17%. Chodzi głównie o małe, lokalne firmy.
Na sytuację branży handlowej wpływają m.in. rosnące ceny energii. W tym roku ceny prądu dla firm są wyższe nawet o kilkaset procent.
Przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara podkreśla, że małe sklepy nie przetrwają bez rządowej pomocy.
Mali polscy przedsiębiorcy dostali podwyżkę energii 3-4-krotnie wyższą. To były ceny, które nie są w stanie ponieść. Dlatego dla nich jedynym rozwiązaniem było zamknąć biznes. Również wnioskowałem do rzecznika małych i średnich firm i do pani minister Moskwy o to, żeby objąć właśnie ochroną małe polskie firmy, te, które nie dadzą sobie rady. To są polskie sklepy rodzinne. Przewidujemy, że jak rząd nic nie zrobi, w przyszłym roku tych sklepów na przestrzeni stycznia, lutego zamknęłoby się około 40%.
W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rozwiązanie zamrażające ceny prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Chodzi o ustalenie ceny niewiele wyższej niż dotychczas, czyli średnio 740 zł za 1 megawattogodzinę dla firm małych i średnich zatrudniających do 250 osób. Szczegóły mamy poznać w tym tygodniu.
Dziś przypada 40. rocznica kanonizacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego, misjonarza, wydawcy i męczennika.
W bazylice w Niepokalanowie sprawowana była msza święta. Eucharystii przewodniczył wikariusz prowincji franciszkanów ojciec Mirosław Bartos.
W homilii podkreślił, że świadectwo życia i męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego nie może zostać zapomniane. Jak zaznaczył franciszkanin, śmierć poniesiona z miłości za bliźniego jest heroicznym czynem człowieka, poprzez który uwielbiamy Boga.
Ojciec Mirosław Bartos powiedział, że było to zwycięstwo nad systemem pogardy i nienawiści do człowieka i do Boga. Zwrócił też uwagę na współczesnych męczenników.
Mordowani są księża, torturowani wierni, którzy noszą zaszczytne imię chrześcijanie. To okrutna rzeczywistość, która ma miejsce w tym wieku. 230 milionów chrześcijan jest dyskryminowanych. Są poddawani przemocy, tracą życie, gdyż odważnie przyznają się do Chrystusa. Dziś wiara chrześcijańska jest religią najbardziej prześladowaną. Wobec niej szerzy się ślepa nienawiść, jak wyraził to papież Benedykt XVI.
10 października 1982 roku papież Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana Marię Kolbego.
Franciszkanin zginął śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ojciec Kolbe zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia.
To były wiadomości w Radiu Maryja.